Szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Słyszeliśmy przed Ewangelią. Szczęśliwi są, dlatego my chcemy być szczęśliwi i wsłuchujemy się w te rekolekcje, w Słowo, które Pan Bóg do nas mówi. Konkretnie Pan Bóg przemawia do nas przez historię pewnego człowieka, mężczyzny o imieniu Jonasz. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Jonasz miał niezwykle bliskie doświadczenie Pana Boga. Był bardzo blisko Niego, czcił Go, szanował Go, kochał Go, doświadczał Bożej miłości. Miał w związku z tym poczucie własnej wartości, wiedział, że jest Hebrajczykiem, że pochodzi z narodu wybranego, że jest ukochany przez Boga. W tej miłości wczoraj mówiliśmy o tym, że Jonasz także odkrył, bo Pan Bóg coraz bardziej nam to wszystko pokazuje, odkrył swoje też bardzo konkretne powołanie tutaj na ziemi. Odkrył, że jest prorokiem, że Pan go powołuje do tego, żeby głosił Jego Słowo, żeby głosił Jego miłość innym ludziom. No i też wczoraj słyszeliśmy w tej jego takiej pogmatwanej historii, że Jonasz też ucieka w którymś momencie od tej miłości. Mówiliśmy wczoraj dużo o ucieczkach od miłości. Jonasz ucieka od tej miłości i Boga, i innych ludzi. Ucieka daleko od Pana i nie chce iść do ludzi, do których go Pan posyła. Widzieliśmy, że zamykając się w tym swoim egoizmie, Jonasz schodzi coraz niżej. Zamykając się w swoim egoizmie, Jonasz schodzi na samo dno. To tak jest naprawdę, że jeżeli pozwolimy, żeby egoizm w nas się rozprzestrzenił, jeżeli pozwolimy, żeby egoizm jakoś dramatycznie zakrólował w naszym życiu, to naprawdę będziemy schodzić na samo dno naszej egzystencji. Będziemy coraz bardziej doświadczać pustki tak naprawdę, coraz większych ciemności, osamotnienia. Egoista zawsze jest, doświadcza osamotnienia, zawsze, bo się kręci tylko wokół siebie. W jakiś sposób, pozwalając na to, żeby egoizm się w nas rozwijał, będziemy wchodzić jakoś w rzeczywistość śmierci. No ale jest Pan Bóg, który nie chce śmierci człowieka. Dzisiaj to słyszeliśmy. Pan Bóg nie chce śmierci człowieka. Pan Bóg nie chce śmierci Jonasza. I poprzez ten kryzys dociera do serca Jonasza. Jonasz na dnie tego swojego kryzysu, tego swojego doświadczenia, słyszeliśmy wczoraj, że zaczyna wołać do Boga: Panie, ratuj mnie. Ratuj mnie, Panie. I Pan go ratuje. Bóg okazuje swoje miłosierdzie Jonaszowi. I dzisiaj słyszymy, co się dzieje dalej. Zobaczcie. To jest w ogóle w krótkim takim epizodzie życia Jonasza, to jest nasze życie. Że trochę to jest tak, że my ciągle tak wchodzimy trochę w miłość, uciekamy. Próbujemy się nawrócić, doświadczamy Bożego miłosierdzia, przychodzimy do spowiedzi i co tam usłyszymy? Wstań. Słyszymy, jak Pan mówi: wstań ponownie. Pan przemówi do Jonasza po raz drugi tymi słowami: wstań, idź do wielkiego miasta Niniwy i głoś jej upomnienie, które ja ci zalecam. Jak próbujemy się wyrwać, wracamy do Boga, do Jego miłości, to Bóg nam okazuje swoją miłość i co? I znowu nam mówi: człowieku, wracaj na drogę miłości. Wracaj do kochania. Egoizm to nie jest droga dla ciebie. Zobaczcie, co się dzieje, że to jest nieprawdopodobne, że Jonasz idzie głosić Bożą miłość, napomina tych, i oni się momentalnie nawracają. Całe miasto się nawraca. Król się nawraca. Zwierzęta nawet poszczą. I Pan okazuje Niniwitom, okazuje miłosierdzie. Jest łaskawy. Bo Bóg nasz jest łagodny i miłosierny. Cierpliwy, pełen łaskawości. Litujący się nad naszą niedolą. Wczoraj wspominaliśmy siostrę Faustynę, Pan Bóg ciągle nam to przypomina i szczególnie nam przez siostrę Faustynę przypomniał, że nie chce naszej zguby. Pan Bóg nie chce, żebyśmy się zatracili w jakimś egoizmie, w jakiejś pustce. Pan Bóg pragnie naszego życia, pragnie naszego zbawienia. I mówił Bóg przez siostrę Faustynę tak, że miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich. I raduje się moje serce, gdy wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili moje serce i cieszę się z ich powrotu. A w innym miejscu dzienniczku możemy przeczytać: powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech. W Trybunale Miłosierdzia. Tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów. Wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego i z wiarą powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się, choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni.
Przykład Jonasza pozwala nam zobaczyć jedną rzecz, że jeżeli zaczynamy żyć w takiej wierności Bogu, zaczynamy robić to, co odkrywamy, że rzeczywiście jest przez Niego zamierzone dla nas, to dzieją się wielkie rzeczy. Dzieją się tak wielkie rzeczy w naszym życiu, że gdybyśmy wcześniej się nad tym zastanawiali, to w życiu nie bylibyśmy w stanie przewidzieć, że możemy to zrobić. Zaufanie Bogu to jest tak naprawdę cały czas odkrywanie, że możemy zrobić dużo więcej, niż nam się wydaje. Bycie w bliskości z Bogiem daje nam życie, daje nam moc, daje nam też, co ciekawe, takie twórcze myślenie. Odkrywamy takie przestrzenie, których wcześniej nie widzieliśmy. Ale to, co jest ciekawe, to jest to, że człowiek, który żyje w bliskości z Bogiem, on naprawdę czymś promieniuje. On promieniuje czymś takim, co sprawia, że ludzie wokół niego, oni chcą z nim przebywać. Mają doświadczenie człowieka, który jest przy nich w pełni prawdziwy. Taki, jaki jest. Nie jest kimś, kto udaje, kto próbuje im się przypodobać. Jest prawdziwy do końca. To jest doświadczenie człowieka, który jest w bliskości z Bogiem. Ale z drugiej strony jest też tak, że tak jak słyszeliśmy w tej opowieści o Jonaszu, doświadczając miłosierdzia, nie możemy też zapominać o tym czasie, kiedy zdarzało nam się uciekać. Wtedy, kiedy uciekaliśmy, bardzo często zdarzało się, że też raniliśmy ludzi wokół nas. Że to oni doświadczali cierpienia z naszego powodu. Tylko dlatego, że wiedzieliśmy, jak powinniśmy zrobić, ale nie. Nie wchodzę w to. Nie chcę. Powodowaliśmy cierpienie u innych. Powodowaliśmy to, że oni, no właśnie, tutaj doświadczali tego. I doświadczając Bożego miłosierdzia, musimy też odkryć jedną rzecz, że jesteśmy wezwani też do tego, żeby wyjść do tych ludzi i pomóc im, można powiedzieć, na nowo gdzieś odkryć no, to, co wcześniej zostało gdzieś przekreślone. Musimy pozwolić sobie na to, żeby odkrywając to, jak jesteśmy kochani przez Boga, mieć odwagę wyjść do tych ludzi, podejść i poprosić ich o przebaczenie. Ale to poproszenie o przebaczenie musi być połączone z tym, żeby powiedzieć przepraszam i proszę o przebaczenie. Przepraszam i proszę o przebaczenie. To, co Jonasz nam pokazuje i co, myślę, każdy z nas odkrywa, to, co ojciec Janusz już powiedział wcześniej, to jest takie doświadczenie ciągłego gdzieś uciekania, które za chwilę domaga się tego, żebyśmy szybko wracali do tego Bożego miłosierdzia. Żebyśmy odkrywali, że On chce nam przebaczyć. Żebyśmy wchodzili w tą, można powiedzieć, przestrzeń, która daje nam siłę do tego, żebyśmy mogli później wychodzić do innych. No ale mamy z tym problem.
Oj tak. Z Zobaczcie, jakie to jest wstrząsające. Nawraca się całe miasto. Jutro usłyszymy, że Niniwa, to była jedna z metropolii ówczesnych, miała 120 tysięcy ludzi. Jonasz nie chciał iść do nich i dzisiaj usłyszeliśmy dlaczego. To jest wstrząsające. Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszysz, bo wiem, że Ty jesteś Bóg łagodny, miłosierny, cierpliwy, łaskawości, litujący się nad niedolą. Wiecie, straszne to jest, że, ale to jest, słuchajcie, to jest nasza historia. My żałujemy miłosierdzia względem innych ludzi. Kochani, wiecie, dzisiaj chcemy Wam pokazać, wczoraj mówiliśmy trochę o ucieczkach od miłości, ale te nasze ucieczki od miłości domagają się czego? Powrotu do miłosierdzia Bożego i wejścia w doświadczenie miłości, którą nazywamy miłosierną. Straszne mamy z tym problemy. Myślę, że uciekamy, dzisiaj chcemy trochę o tym mówić, uciekamy od miłosierdzia. Uciekamy od Bożego miłosierdzia. Dlatego myślę, Jezus powiedział do Faustyny, że ścigam grzeszników ze swoim miłosierdziem. Jezus musi za nami biegać. To my jesteśmy chorzy, my jesteśmy ledwo żyjący i zamiast przyjść do lekarza, to gdzieś się czołgamy dalej. Jakieś, przychodzi mi trochę dosadne, ale określenie, powiem, porąbany świat. Kończymy się, umieramy, doświadczamy deficytu takiego mocy egzystencjalnej i zamiast wracać do miłosierdzia Bożego, dalej gdzieś uciekamy. No Pan nas ściga. Zwlekamy, wiecie dobrze, że czasami potrafimy zwlekać z przyjściem do tego, co Faustyna nazwała Trybunałem Miłosierdzia, czasami tygodnie, miesiące, czasami całe lata. Ale słuchajcie, jeszcze bardziej, jeszcze większy problem mamy z tym, żeby przyjść po miłosierdzie do drugiego człowieka, prosić o wybaczenie i żeby okazać także miłosierdzie drugiemu człowiekowi. Tutaj na ziemi, myślę, jest taka prawda o nas. My ciągle jesteśmy w takiej trochę polaryzacji. To się dokonuje, że my dojrzewamy w miłości, ale zanim jakoś to dojrzejemy, zanim w nas obumrze ten stary człowiek, ciągle gdzieś uciekamy, wchodzimy w egoizm. I co to powoduje? Ranimy się wzajemnie. Ale co to oznacza? To, że my się ciągle jakoś ranimy wzajemnie, co to oznacza? Że również nieustannie powinniśmy wchodzić w rzeczywistość miłosierdzia. I mamy z tym problem. Uciekamy od miłosierdzia. Kochani, jak się nazywa w Biblii ucieczka od świadczenia miłosierdzia, przebaczenia drugiemu człowiekowi? Biblia nazywa to nienawiścią. To jest, kochani, nienawiść. Jak to słyszę czasami, zadajemy, myślę, wiernym w konfesjonale takie pytanie, dlaczego wyjść z nienawiści, ktoś nie chce wybaczyć drugiemu, mówisz, wyjdź z nienawiści. No, a nie, ja nie mam nienawiści. Nasz problem trochę polega na tym, że oszukujemy samych siebie. Myśląc, że to, co w nas jest, nie jest nienawiścią. A kochani, nienawiść ma różne oblicza w nas. To, co my zazwyczaj jakoś rozumiemy w potocznym rozumieniu jako nienawiść, to jest zazwyczaj ten krańcowy jej przejaw, który jest, nazywamy zemstą. Ale nienawiść zaczyna się dużo wcześniej. Objawy nienawiści w naszym życiu kiedy możemy zaobserwować względem drugiego człowieka? Jak zaczynamy odczuwać niechęć do tego człowieka? Zaczynamy go unikać. Nie patrzeć mu w oczy. Nie chcę z nim rozmawiać. kiedy możemy rozpoznawać, że mamy nienawiść, pomyślę o danej osobie, rodzi się we mnie irytacja. Źle myślę o danej osobie. Jeżeli się to powtarza, coś jest z nienawiści we mnie. Źle się czuję, kiedy pojawia się obok mnie dany człowiek. Trzepie mnie, uciekam od razu od niego. Co to jest we mnie takiego? Dalej dopiero z tego rodzą się takie przejawy nienawiści, że złorzeczę tej osobie, źle jej życzę, źle o niej mówię, obmawiam nią. Dalej, kolejnym krokiem tej nienawiści, jakiegoś niewybaczenia komuś w sercu, będzie to, że zacznę jej czynić na złość, że zacznę jej robić jakieś przykre rzeczy. Jakimś kolejnym etapem, już bardzo dramatycznym, no to będą jakieś zachowania zemsty. Bardzo mocne. I jest jeszcze jeden przejaw nienawiści, którą ktoś nazwał nienawiścią zamrożoną. Co to jest? Obojętność. Nie widzę tego człowieka. Nie chcę go widzieć. Nie chcę go widzieć nigdy więcej. Niech on do mnie nie podchodzi i ja do niego nie podchodzę. Może nie robię mu nic złego? Jestem obojętny. Wiele jest poziomów nienawiści w naszym życiu. Od obojętności do zemsty, a u źródeł zazwyczaj jest brak przebaczenia. Kochani, straszna choroba ludzkiego serca. Straszna. Ile ludzi cierpi z powodu tego, że komuś czegoś nie wybaczyli. Albo drobnych rzeczy na bieżąco i we wspólnocie się nie układa, w małżeństwie się nie układa, nie ma radości w domu, rodzice się nie mogą dogadać z dziećmi, nie ma pokoju. Albo rzeczy, które się wydarzyły w przeszłości. Dobrze wiecie, że mamy takie historie. Często ludzie już nie żyją. Tata już dawno umarł, a osoba, dziecko ciągle niesie w sobie nienawiść do taty. Nie ma go już tutaj na ziemi. A tam jest ciągle ból, nie wybaczę, nie zapomnę i tak dalej. Co powoduje, kochani, ten brak wybaczenia? Słuchajcie, to jest choroba w ludzkim sercu. To jest trucizna, która wyżera ludzkie serce. Wszelka nienawiść, która się pojawia w naszym sercu, zabiera nam radość życia. Zabiera nam zdolność kochania. I to jest takie diabelskie koło diabła. Ktoś cię skrzywdzi, jesteś zraniony, to cię zabolało, przeżywasz nienawiść, a poprzez przeżywanie tej nienawiści na nowo rozdrapujesz tą ranę, to cię boli jeszcze bardziej. Nienawiść, znowu rozdrapujesz ranę, boli, nienawiść, rana, ból, nienawiść i tak w kółko. I można się tak męczyć całymi latami. I można żyć w tym, co w chacie autor nazwał wielkim smutkiem. Polecamy wam tą książkę. Chcemy wam teraz przeczytać fragment z tej książki. To jest historia pewnego człowieka. Ma na imię, nazywa się Mackenzie. Mówi Pan Bóg do niego Mac. Który został bardzo skrzywdzony przez swojego tatę. Bardzo skrzywdzony. Później zakłada rodzinę. Jakoś żyje, ma kochającą, przepiękną żonę. Ale w nim ciągle coś nie tak jest. Później na to jego zranienie z dzieciństwa nakłada się straszny ból i straszne cierpienie. Ktoś, mężczyzna, morduje mu, zabija mu małą córeczkę. Trochę wam streszczamy tą książkę, ale i tak zachęcamy do przeczytania samemu. Któregoś dnia Bóg zaprasza Maka do tej chaty, gdzie zostały znalezione pokrwawione resztki sukienki. I co robi Pan Bóg z nim? Po długiej rozmowie tam wcześniej zaprasza go do wybaczenia. Posłuchajcie, trochę dłuższy fragment. Mackenzie chce, żebyś wybaczył temu człowiekowi. Mackenzie, wybaczyć temu człowiekowi to zostawić go mnie i pozwolić, żebym go zbawił.
Po prostu nie mogę zapomnieć tego, co zrobił.
Mackenzie, wybaczenie to niezapomnienie. Chodzi w nim o to, żeby puścić czyjeś gardło. Ja w Jezusie wybaczyłem wszystkim ludziom ich grzechy przeciwko mnie, ale tylko niektórzy wybierają relacje ze mną. Mackenzie, nie rozumiesz, że wybaczenie to niesamowita moc? Moc, którą dzielisz z nami. Jezus daje ją wszystkim, w których mieszka, żeby mogło dojść do pojednania. Kiedy wybaczył tym, którzy go ukrzyżowali, przestali być jego dłużnikami i moimi.
Nie sądzę, żebym był do tego zdolny.
Chcę, żebyś to zrobił. Wybaczenie jest przede wszystkim dla ciebie, dla wybaczającego. Pozwala ci uwolnić się od czegoś, co zżera cię żywcem, niszczy wszelką radość i zdolność do kochania. Myślisz, że tego człowieka obchodzi ból i udręka, które przeżyłeś? Jeśli już, to karmi się tą świadomością. Nie chcesz położyć temu kresu? Czyniąc to, uwolnisz go od ciężaru, który dźwiga. Czy sobie zdajesz sprawę z tego, czy nie? Gdy postanawiasz komuś wybaczyć, okazujesz mu dobrą miłość.
Ale ja nie kocham go.
Mackenzie, wybacz mu. Twoja córka już mu wybaczyła.
Naprawdę? Jak to możliwe?
Dzięki mojej obecności w niej. To jedyny sposób, żeby prawdziwe wybaczenie było możliwe.
Mac poczuł, że tata siada obok niego na ziemi, ale nadal nań nie patrzył. Kiedy objęły go silne ramiona, zaczął płakać.
Wyrzuć to z siebie.
Usłyszał szept i nareszcie był w stanie to zrobić. Zamknął oczy. Kiedy pociekły z nich łzy, jego umysł zalały wspomnienia misy, książeczek do kolorowania, kredek, podartej, zakrwawionej sukienki. Płakał długo, aż wypłakał z siebie całą ciemność, tęsknotę i poczucie straty i nie zostało w nim już nic. Lecz nadal zaciskał powieki, kołysał się w przód i w tył i błagał. Pomóż mi, tato, pomóż. Co mam zrobić? Jak mu wybaczyć?
Powiedz mu.
Mac otworzył oczy, jakby się spodziewał, że zobaczy swojego przed sobą, stojącego przed sobą człowieka, którego nigdy w życiu nie widział. Jak, tato?
Powiedz to głośno. W oświadczeniach moich dzieci jest moc.
Mac zaczął szeptać. Najpierw bez przekonania, jąkając się, a potem stopniowo z coraz większą siłą. Wybaczam ci. Wybaczam ci. Wybaczam ci. Tata utulił go mocno.
Mackenzie, jesteś dla mnie prawdziwą radością.
Ta scena, choć może troszeczkę tutaj lekko, wprowadziła pewną radość. Ta scena, jeżeli dokonuje się rzeczywiście w sercu człowieka, ona ma olbrzymią moc. I dobrze, jeżeli patrząc na to, co przed chwilą usłyszeliśmy, zobaczymy pewien schemat tego, w jaki sposób rozpocząć to przebaczanie. I pierwszą i podstawową rzeczą, jaką mogliśmy tutaj zobaczyć, to jest odkrycie tego, że jest ktoś taki, do kogo mogę wtedy się zwrócić. Że jest Bóg, któremu tak zależy na mnie, że On chce ogarnąć mnie swoją miłością. Na samym początku musimy tak naprawdę oczyścić to, kim jest Bóg. Po pierwsze, odrzucić to, że całe to cierpienie, które gdzieś we mnie jest, że Bóg mieszał w tym swoje palce. Musimy odrzucić to, może inaczej, odkryć, że to zło i to cierpienie, którego doświadczyłem, czy doświadczyłam ze strony kogoś bliskiego, to jest efekt jego ucieczek. Pan Bóg chciał czegoś zupełnie innego dla mnie ze strony tej osoby. Pan Bóg chciał, żebym doświadczył od niej, czy od niego, doświadczył miłości. Ta osoba podejmowała decyzję na ucieczki. Bóg chciał zupełnie czegoś innego. Moje przebaczanie tej osobie musi się rozpocząć od tego, że przychodzę do tego Boga właśnie. Do tego Boga, który chce wziąć mnie właśnie tutaj w ramiona. Chce i może, i troszeczkę tutaj to można było też zobaczyć, chce napełnić mnie taką mocą, która daje mi siłę do tego, żebym przebaczał. On naprawdę może. Tylko, że muszę najpierw odkryć, że to jest On. Po drugie, muszę poprosić Go właśnie o to doświadczenie tej Jego bliskości. Słuchajcie, ta książka, cała ta książka liczy ponad prawie 300 stron. To, co przeczytaliśmy, to jest końcówka. Wcześniej dokonywał się olbrzymi proces tego, żeby ten Mackenzie zaufał Bogu. I w bliskości z Bogiem on powoli przepracowywał krok po kroku różne rzeczy. To jest niesamowite, jak on na samym początku podchodzi do tego Boga, jak mu wypomina, on mu wprost mówi, dlaczego to się stało, dlaczego dopuściłeś do tego. On wyrzuca to Bogu. Później jego podejście do Boga się zmienia. Tak się zmienia, że ta scena, którą przed chwilą przeczytaliśmy, że ona mogła nastąpić, że to przebaczenie mogło powoli się dokonywać. Więc po pierwsze odkrycie roli tego, że to do Boga możemy się zwrócić. Po drugie właśnie poproszenie o tą siłę, o tą pomoc, o tą siłę do tego, żeby móc przebaczyć. Ale też kolejna rzecz to jest popatrzenie na tą osobę, która nas krzywdziła w takiej pełnej prawdzie o tej osobie. Pozwolić sobie na to, żeby nie skupiać się tylko na tym bólu, który ona nam wyrządziła, tylko zobaczyć też jej biedę. Zobaczyć tą jej głupotę z powodu ucieczek. To, że ona uciekając sama siebie też wyniszcza. Umieć z miłosierdziem popatrzeć na tą osobę właśnie. Umieć dostrzec, że ta osoba sama w sobie nie odkrywa siły do tego, żeby przebaczyć. Ale też odkryć jedną rzecz, że ta osoba coraz bardziej gdzieś schodzi na dno. Wtedy, gdy tak prawdziwie popatrzymy na tą osobę, jesteśmy w stanie wchodzić na kolejny etap przebaczania.
Kolejny etap, kiedy jesteśmy przy Bogu, dostajemy Jego moc, popatrzymy na tego drugiego człowieka w realizmie życia, jego słabości, jego grzeszności i może historii. Kolejny krok, może najważniejszy, podpowiada nam święty Paweł. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Kochani, kolejny, najważniejszy może, w centrum krok uwalniania swojego serca i okazywania miłosierdzia, to jest na modlitwie przed miłosiernym Panem modlić się za tego, który mnie skrzywdził. Czy to dzisiaj w drobny sposób, czy wczoraj w drobny sposób, czy może jakiś czas temu poważnie mnie skrzywdził. Klęknąć przed Panem i mówić, Panie, strasznie mnie boli, cierpię. Panie, jak mnie boli, jak On mnie skrzywdzi. To jest prawda, to nie chodzi, żeby się oszukiwać, ale ja nie chcę mieć nienawiści do Niego. Boże, błogosław temu człowiekowi. Daj mu zdrowie, daj mu pociechę, napełnij go Duchem Świętym, błogosławić, a nie złorzeczyć. Kochani, ten proces, taką modlitwę trzeba czasami długo przeprowadzać. Powoli. Z początku będziesz to odprawiał jakby z takim wysiłkiem. Będziesz jakby się przedzierał przez jakąś gęstwinę właśnie tej swojej nienawiści. Nie będzie ci prawie przez usta chciało przejść to, że pobłogosław mu. Z czasem będzie ci coraz łatwiej i trzeba się modlić dokąd w twoim sercu nie nastanie prawdziwa wolność i pokój. W tym samym czasie powinien być jeszcze taki etap, że się poddaje to zranienie, którego się doświadczyło, miłosiernemu działaniu Pana Boga, żeby Jezus oczyszczał tą ranę. I kochani, bardzo ważne jest nie zapomnieć, żeby się modlić: Panie, zmiłuj się nade mną, że miałem nienawiść. Wybacz mi to, że nie potrafiłem ja wybaczyć. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.
Cały ten proces, który przed chwilą żeśmy próbowali pokazać, to jest coś, co się dokonuje w naszym życiu, w naszym sercu, w jakiejś takiej właśnie cichej, intymnej modlitwie, spotkaniu z Bogiem. To jest coś, co prowadzi w nas do tego, żeby doświadczyć wolności, doświadczyć takiej radości. Nie wiem, dla mnie takim najmocniejszym obrazem, który przychodzi, który jest związany właśnie z przebaczeniem, z tym, co następuje później, to jest doświadczenie ptaka. Pełnej wolności, czegoś takiego, co, nie wiem, pozwolenie na to, żeby ten wiatr mnie niósł. W tym momencie można powiedzieć, to prowadzenie Ducha Świętego. Taka wolność, w której mogę wyjść do każdego. Mogę stanąć przy każdym. Ale z drugiej strony, to jest też tak, że przebaczając, przebaczenie wcale nie oznacza, że my od razu musimy wejść w relację z tą osobą, której przebaczyliśmy. Jeżeli ta osoba sama nie żałuje, jeżeli ona nie przeprosi, to naszym, można powiedzieć, zadaniem tutaj jest pomóc jej w tym odkryciu tego, a z drugiej strony, jeśli pojawi się ten element przebaczenia z jej strony, tej przeproszenia, to żebyśmy byli otwarci na to, żeby podać rękę. To podanie tej ręki to jest naprawdę gdzieś tak mocne przekroczenie siebie, że jesteśmy w stanie wtedy też doświadczyć czegoś jeszcze głębszego. To przebaczenie naprawdę gdzieś może przejść troszeczkę dalej.
Wolność, kiedy wchodzimy w miłosierdzie, jest nieprawdopodobna wolność. Kolejny piękny owoc to jest pokój. Ludzie, którzy często w czasie modlitwy o uzdrowienie dokonują wybaczenia swoim winowajcom, opowiadają o czymś takim, zawsze mówią tak prawie: Ojcze, co czujesz? Spokój. Spokój i jakąś lekkość. Naprawdę, zrzucając nienawiść, zrzuca się kilogramy jakiejś skały. Pokój z czasem będzie ustępowało świadome wspominanie danego wydarzenia, dramat pamięci zranionej, która w kółko wraca gdzieś tam do tego. Albo czasami w podświadomości to gdzieś siedzi, jeszcze gorzej. Ustępuje wspominanie i wreszcie to, co jest może dla nas jakoś tak najbardziej też interesujące, zanika ból. Wraz z przebaczeniem, kochani, znika ból spowodowany przez to, że ktoś mnie zranił. Miłosierdzie, doświadczanie miłosierdzia od Boga, od drugiego człowieka i wyświadczanie miłosierdzia drugiemu, kochani, to jest doświadczenie raju na ziemi. W tej książce sami sobie sięgnijcie, jeszcze scena, jak on tacie wybaczy. I to jest przedstawione jak doświadczenie w jakiś sposób raju. Zawsze, kiedy wchodzimy w rzeczywistość miłosierdzia, w naszym życiu naprawdę pojawia się niebo. Jeden ze świętych już na koniec powiedział coś takiego, że kiedy ja jestem zdolny wybaczyć i wybaczam mojemu nieprzyjacielowi, to całe niebo się raduje, zwołują aniołów świętych i rozpoczyna się wesele. Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy nie uciekali od miłosierdzia, ale w to miłosierdzie z odwagą, dzięki Jego mocy wchodzili. Amen.